Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Wita się Barbara. Program realizuje ojciec Benedykt. Witam ojcze. Drodzy Państwo, dzisiaj zapraszam do rozmowy na temat osób bezdomnych. Tak, przede wszystkim będziemy mówili o osobach bezdomnych. Witam w studiu moich gości. Pani Hanna Szymańska, wiceprezes Koła Grudziąckiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta oraz pan Witold Buczkowski, kierownik schroniska, które prowadzone jest przez właśnie Koło Pomocy imienia świętego brata Alberta w Grudziądzu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cztery lata temu byli Państwo w tej audycji. Na pewno dużo się zmieniło tego czasu w waszym kole, w waszej organizacji. Może na początku kilka takich informacji, które by jakoś tak dały nam obraz, czym jest Towarzystwo Pomocy imienia brata Alberta. Pani wiceprezes?
Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta zostało powołane w 1981 roku we Wrocławiu. To były takie czasy, że zaczęto po raz pierwszy jak gdyby pochylać się nad ludźmi, którymi się gorzej dzieje.
A ponadto w ogóle zobaczono po raz pierwszy, że jeszcze jest grupa
tak,
ludzi
jest
wykluczonych.
Problem, tak? Wykluczonych, mm-hmm. bezdomnych.
Bo przecież w socjalizmie nie było
no
ludzi.
No nie, tak. Oni byli pochowani.
Tak.
Potem przez kolejne lata takie koła powstawały. Nasze koło powstało 23 lata temu. Inicjatorem powołania naszego koła jest ksiądz infuła Tadeusz Nowicki, który właśnie przed 23 laty podjął...
Proboszcz tej głównej parafii
proboszcz, w Grudziądzu. Tak, dawny proboszcz parafii farnej świętego Mikołaja w Grudziądzu. I on podjął trud zorganizowania tego przedsięwzięcia dla ludzi, którzy na początku lat 90. Tym ludziom trudno było się odnaleźć w nowej rzeczywistości i właśnie dla nich tutaj powołał to, zainicjował powołanie tego schroniska. Zawsze mówił, że to było takie pierwsze działanie, które polegało na tym, żeby tym ludziom dać dach nad głową i chleb na stole. To zresztą, co mówił
święty brat
Albert.
Tak. Być dobrym jak chleb.
Właśnie, być dobrym jak chleb. I przy tej okazji chciałabym bardzo serdecznie podziękować księdzu infuatowi za wieloletnie wsparcie, za mądrość, za roztropność, bo dzięki temu, że on z nami jest nadal, jest członkiem naszego zarządu, to jest jak gdyby takie właściwe działanie na rzecz tych ludzi wykluczonych. W tamtym okresie, jak byliśmy tu u Państwa, to mieliśmy tylko...
Cztery lata temu, tak.
Tak, cztery lata temu mm-hmm. mieliśmy tylko schronisko i ogrzewalnię, noclegownię. Dzisiaj natomiast już świadczymy usługi w zakresie łaźni, ogrzewalni, noclegowni, schroniska, mieszkania chronionego i tak zwany sleepwalking. I teraz będziemy jak gdyby relacjonować, czy opisywać.
Tak, bo łaźnia. Wydaje się, że we współczesnym świecie łaźnia, po co? Jak wszędzie są łazienki, ale mówimy to o osobach, które nie mają dachu nad głową po prostu. Tak?
Ale chyba nie tak do końca, tak? Bo łazienki pewnie są tylko w tym nowym budownictwie, natomiast my w tej chwili tą łaźnię prowadzimy od 3 lat. I obserwujemy z roku na rok coraz więcej chętnych, którzy chcą skorzystać z tej łaźni. W ubiegłym roku skorzystało 670 osób, w tym roku już mamy więcej.
Niekoniecznie bezdomnych, pewnie?
Niekoniecznie bezdomnych. Mhm. Ona jest czynna 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i w piątki, od godziny 10 do godziny 12. Nawet w tym roku nam się trafiła taka para, która również chciała się wykąpać. Także... Ta się okazuje, że ta instytucja jest bardzo potrzebna nadal. My oprócz tego, że jest taka możliwość wykąpania się, to jest również wymiana odzieży dla osób, szczególnie tych bezdomnych, aha, wydawanie środków do higieny mm-hmm. osobistej. Także jest to naprawdę bardzo duża sprawa i coraz więcej osób korzysta z tego typu usługi.
Następna forma, która jest
Następna forma to jest potrzebna. Ogrzewalnia. Mm-hmm. Jest to takie miejsce czasowego pobytu w nocy w formie schronienia. gdzie dana osoba się może ogrzeć. To jest szczególnie, zrobiliśmy to dla osób, które są pod wpływem alkoholu. My przyjmujemy osoby, u których się stwierdza alkohol do 1 promila i te osoby noc mogą przeżyć, że tak powiem, na krześle, ogrzać się, rano dostają.
Przebyć na krześle.
Tak, przebyć na krześle, właśnie dlatego, żeby się nie zachłysnęły, ponieważ to są różny jest powód tamtego picia, ale żeby się nie zachłysnęły swoją śliną, czy w jakiś tam inny sposób, żeby tutaj się coś nie stało.
To i pojęcie rano... ogrzewalnia to też jest oryginalne pojęcie wprowadzone przez brata Alberta, tak, prawda? On też tak rozpoczął od ogrzewalni.
Od ogrzewalni. Mm-hmm. Nawet przecież jeden z jego pomocników jego obrazy spalił na rzecz tych podopiecznych i dlatego tak mało jest obrazów brata Alberta, które zachowałyby się do dzisiejszego dnia, ponieważ trzeba było w jakiś sposób ogrzać to miejsce w XIX wieku.
Rozumiem, że ta ogrzewalnia jest dla osób, które są pod wpływem alkoholu, tak. Ale nie tak mocno, bo do 1 promila, tak?
Tak, tylko takie, które są do 1 promila. My to, ponieważ to jest grupa...
A dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest?
Dlaczego tylko do 1 promila?
Właśnie.
Bo jak już miał wyższy poziom, tak powiem, tego alkoholu, to niestety to już jest izba wytrzeźwień, ponieważ skutki tego, to są zatrucie alkoholowe i skutki tego dla zdrowia i dla pozostałych osób byłyby na pewno... tragiczne, powiedziałabym. To musi być lekarz, to musi być pielęgniarz, to muszą być po prostu inne warunki.
A więc ogrzewalnia i następne?
Następne, noclegownia. To jest zapewnienie noclegu po uprzednim skorzystaniu z łaźni. Myśmy te 2 pomieszczenia ostatnio wyremontowali, one są na bardzo wysokim, tak powiem, poziomie i uznaliśmy, że osoby, które chcą korzystać z noclegu, niestety muszą się wykąpać. Na początku było trudno przekonać, ale jednak okazało się, że konsekwencja w działaniu dała efekty i w tej chwili już każdy wie, że jak chce skorzystać z łóżka, to pierwszą sprawą musi się wykąpać, musi skorzystać z łaźni. I wtedy zmieniamy mu odzież i tę noc może przebyć już na łóżku.
A właśnie, to jest ta różnica między
ogrzewalnią. Tak, to jest ta różnica, tak, bo tu siedział na krześle, a tu już leży i śpi. Normalnie.
Tak, wymieniamy po kolei te formy z pewną myślą, bo to jest pewien program pracy z osobą bezdomną.
Tak, to jest program pracy z osobą bezdomną właśnie, która jak gdyby, jeżeli ona będzie korzystała z tych wszystkich elementów, czyli z ogrzewalni, z noclegowni, później kolejnym etapem jest schronisko, więc również my, obserwując osoby, które korzystają z noclegowni, widzimy, że nie każda z tych osób jest... ma ten problem alkoholowy i moglibyśmy tę osobę już przejąć do schroniska. W schronisku jest opieka przez 24 godziny na dobę, 3 posiłki, jest możliwość już pracy, pewnej pracy socjalnej z taką osobą. Także, ale to wszystko jest proces, to się nie dzieje nic tak od razu. To trzeba, to takie parę lat się pracuje nad tymi osobami. I kolejnym etapem jest mieszkanie chronione, mieszkanie adaptacyjne. My w ubiegłym roku braliśmy udział w takim programie Rewitalizacja Grudziąckiej Starówki razem z Caritasem i w ramach tego programu przejęliśmy 1 mieszkanie adaptacyjne, w którym jest 4 naszych bezdomnych, z tym, że warunkiem jest tutaj własny dochód. I te osoby...
Własny dochód to więc praca przede wszystkim.
Praca, tak. I te osoby muszą nauczyć się normalnej egzystencji, takiej jak każdy z nas w swoim własnym domu. Czyli muszą posprzątać, zakupy zrobić, ugotować sobie posiłek. Wszystko, co jest związane z taką...
Ze zwyczajnym życiem.
Tak, zwyczajnym życiem. I się okazało, że na początku, jak zostały osoby wytypowane do tego programu, to osoby te chętnie by nam te pieniądze dały, żeby pozostać w schronisku, ponieważ tu była duża obawa. Oni się sami bali. Oni sami nie wierzyli sobie, że oni sobie poradzą. Ale przez kolejne miesiące myśmy stworzyli regulamin. Była osoba, która z naszego, nasz pracownik, nasz opiekun, który miał tam taki żywy kontakt z tymi ludźmi. I kolejne miesiące jednak dały efekty. Także dzisiaj chyba byłoby im trudno już
wrócić do schroniska.
Program się skończył z dniem 30 listopada i jest w tej chwili dalej kontynuowany. Na to pieniądze dał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, zarówno na ten grudzień ubiegłego roku, jak i w tej chwili na ten cały rok 2015. Bo widzimy, że proces przystosowania tych ludzi do normalnego życia jest długim procesem. To jest co najmniej 2-3 lata.
Czy można rozumieć z tego, co pani mówi, że to są te same osoby?
Znaczy w
tym
sensie?
Mieszkaniu?
Tak,
te same osoby.
Tak,
mhm.
te same osoby.
Nie jest to tak, bo przeważnie mieszkania chronione to są tam na pół roku. Czy to...
Nie, no właśnie to jest dlatego właśnie chodzi tu jest problem, żeby nie myśleć, że to na pół roku, bo przez pół roku się nie osiągnie niczego. To się tylko rozbudzi jakieś...
Potrzeby czy tęsknoty do zwyczajnego życia.
I potem nic dalej. Tu musi być proces. To jest, my tak mówimy, że 2-3 lata, zresztą tak mówi literatura i doświadczenie innych kół, które już to robią. I ewidentnie widać, że czym dłużej jak gdyby te osoby są w tym mieszkaniu, one nadal są pod taką kontrolą, jak gdyby, może kontrola to jest złe słowo.
Pod opieką, pieczą,
pod taką opieką, pod pieczą, tak. Naszego pracownika, który no, jak gdyby im pomaga i tam
z takim wsparciem. Chcą współpracować.
Oni chcą mieszkać, oni współpracują z nami. To jednak ewidentnie widać, że proces ten musi trwać dłużej. Co najmniej, właściwie powinien trwać co najmniej 3 lata.
Aha.
Także na razie jest to drugi rok i mamy nadzieję, że uda nam się działać w tym zakresie przez następne lata. Tym, że tu warunkiem jest, tu są dwa warunki podstawowe. Jeden, że trzeba mieć własny dochód, żeby się jednak utrzymać. I drugi warunek...
Wydajecie dach nad głową po prostu, tak?
Stwarzamy możliwości. Przy czym tutaj część czynszu jest płacona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a nasi podopieczni muszą się utrzymać i partycypują w kosztach utrzymania tego mieszkania. Ale również jest ważną sprawą, żeby tu nie było, żeby wyszli z choroby alkoholowej. Bo rzeczywiście, jeżeli ta swoboda, ta możliwość, że oni są jak gdyby bez tej takiej kontroli codziennej, prawda, tak jak w schronisku
bez
to
tych
było,
rygorów, tak.
Bez tych rygorów, to może spowodować, że
wrócą do dawnych
wrócić,
nawyków.
Tak. I oni muszą, mieliśmy taki przypadek, pracowaliśmy nad tym parę miesięcy, udało nam się wyjść, ale rzeczywiście jest to problem, z którym też musimy sobie zdawać sprawę, że to nie mogą być osoby takie, które miały kiedyś problem alkoholowy.
Dobrze, to powiedzmy jeszcze o następnej formie i skupimy się za chwileczkę na schronisku jako takiej formie.
Tak, i w ramach tego programu, o którym wspomniałam, jest taka nowa działalność, tak zwana działalność walkingu. To jest działalność polegająca na tym, że mamy dwie osoby, które się tym zajmują. To są jak gdyby pracownicy socjalni na ulicy. Ludzie, którzy... mają dobry kontakt. Znaczy tak, najpierw musieli w ogóle znaleźć takie miejsca niemieszkalne, w których przebywają jeszcze bezdomni, bo takich osób jest sporo i oni według swojego rozeznania wykryli, czy znaleźli, czy zidentyfikowali około 80 osób bezdomnych, które z różnych powodów nie chcą przyjść do schroniska, ani nie chcą żadnej pomocy korzystać. Więc praca tych walkerów polega na tym, że oni tam do nich codziennie chodzą, próbują ich namówić, żeby już nie chcą przyjść do ogrzewalni, to żeby chociaż przyszli do łaźni, bo może wtedy by jakoś tak zaczęli inaczej myśleć. I to tak codziennie obchodzą to całe miasto i te miejsca niemieszkalne, żeby mieć ten kontakt z tymi osobami.
Żeby nie zostawić człowieka, może rzeczywiście potrzebuje w danym momencie jakiejś pomocy.
Tak, to ponieważ też mają takie podstawowe środki tam higieniczne. W tej chwili w okresie zimowym przy współdziale razem z Caritasu, to dają tym osobom kartki na posiłki, z tym, że te kartki są wydawane tuż przed posiłkiem, żeby jeszcze nie mogli sprzedać.
Żeby nie było możliwości sprzymierzenia, tak.
Także no tutaj taka ta działalność jest. Ale wydaje nam się, że zresztą chyba tutaj też i miasto uznało, że jest to działalność potrzebna, ponieważ również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał środki na utrzymanie tych dwóch stanowisk na ten rok i te osoby już w tej chwili to są nasi pracownicy i my, że tak powiem, mamy tutaj ten kontakt i pieczę nad tym.
Tak, to w tej chwili jest taka forma, która do której są również przygotowywani studenci. studenci, na przykład studenci resocjalizacji, do tej formy pracy na ulicy z człowiekiem potrzebującym.
Tak. Ponieważ tu się okazuje, że to jest o tyle dobre, że osoby, które potrzebują jak gdyby tej pomocy, one będą inaczej rozmawiały z takimi osobami cywilnymi, jakbym powiedziała, a nie z policją, ani z strażą miejską,
oczywiście,
ponieważ
tak.
jest tutaj zawsze obawa, że wtedy w jakieś tam rygory wejdą. Tak. Poza tym często to są osoby, które mają jakiś tam, są na bakier z prawem, bo nawet w tej chwili mieliśmy to liczenie bezdomnych, które było w styczniu, to się okazało, że w ramach tego liczenia, bo to było w określonych godzinach, to wyliczono tylko 9 osób, gdzie my wiemy, że jest, tak jak mówiłam, 80, ale ludzie się, ci bezdomni bali się ujawnić.
Tak, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. To mówiła pani Hanna Szymańska, wiceprezes Koła Grudziąckiego Towarzystwa Pomocy imienia brata Alberta. Może pomówmy teraz o samym problemie bezdomności, o tym, jakie są może powody tej bezdomności, chociaż my wszyscy pewnie wiemy, że jaki to jest powód. Tak, przynajmniej mamy takie stereotypowe widzenie, prawda, osób bezdomnych. Ale państwo jako osoby, które przez przeszło 20 lat pracują z osobami bezdomnymi, może jakieś jeszcze nowe światło na ten problem tutaj nam rzucą. Pan Witold Buczkowski, kierownik schroniska. Jak pan patrzy na powody, dlaczego ktoś jest bezdomny, to co pan myśli? Co pan, jakie główne?
No, często stereotypem było to, że osoby, głównym takim powodem był alkohol.
Mhm. Teraz, a nie jest tak?
A teraz zauważymy, że już główny alkohol, można powiedzieć, jest, tu bym powiedział, takim jednym
może podstawowym.
Podstawowym, czy... Ale zaczyna być starość.
Aha.
Osoby w wieku, bym powiedział, już starszym, nagle się okazuje, że pomimo, że mają rodzinę albo za granicą, albo gdziekolwiek, są coraz mniej funkcjonalni i nagle się okazują, że stają się z dnia na dzień czasami osobami bezdomnymi. I tu
macie takie osoby w swoim schronisku?
Mamy i zauważamy, że coraz więcej takich osób po prostu potrzebujących pomocy. Nie tyle z kwestii, bym powiedział, bo zawsze było to, że bezdomny jakiś miał duży problem alkoholowy, tak? Ale zauważamy, że ta zaczyna się zmieniać i mamy bardzo stare, te starsze te osoby, ale i mamy bardzo młode osoby, 90 któryś rocznik na przykład, można tak powiedzieć, i się okazuje, że to są osoby już nie z problemem alkoholowym, a z problemem narkotycznym. Takie młode osoby. I tu widzimy takie, bym powiedział, rozgraniczenie, bo kiedyś takie typowo, kiedyś ta bezdomność taka była, można powiedzieć, że tym głównym powodem był ten alkohol. Teraz widzimy tą różnicę i to się na to składa.
A więc jest cała grupa osób w tej chwili, osób starszych, które nie mają opieki w takim naturalnym środowisku rodzinnym, tak?
Dokładnie.
Zmienia się model rodziny.
Zmienia się model rodziny. Nie ma już takiej, można powiedzieć, jak kiedyś bardzo ścisłej współpracy sąsiedzkiej. Coraz bardziej zamykamy się w domach, nie wychodzimy, nie znamy, kto mieszka naprzeciwko i tak byśmy ograniczamy
osoby,
się.
Panie kierowniku, takie osoby, one przecież nie są często bezdomne, bo nawet jeżeli nie mają dzieci, dzieci są za granicą, nie mają relacji sąsiedzkich, to one mają jakieś miejsce do mieszkania przeważnie, tak?
Zgadza się, ale czasami jest tak, że mają eksmisję, czasami zdarza się, że nie płacą. Dużo osób na przykład wpada w problemy finansowe, znając dzisiejsze, tak jak bym powiedział, łatwość dostępu do kredytów, tak? Ludzie nie czytają dużo umów takich, które podpisują i nagle stają się osobami.
A więc uwikłanie w te wszystkie takie sytuacje, które
finansowe
są w tej chwili, powoduje to, że człowiek starszy może być ofiarą, tak?
Dokładnie.
Tak.
Zgadza się. I też mamy właśnie pod tym własnym odczuciu, na własnym, można powiedzieć, na własnej skórze przekonujemy się, że coraz więcej takich osób jest.
Tak? No ale jak, bo to są jak gdyby trzy grupy osób państwo teraz wymienili.
Ale jeszcze są tak, osoby z przemocy. Przecież my mamy, ostatnio mieliśmy takich młodych chłopców, którzy, no bo my prowadzimy tylko schronisko dla mężczyzn, żeby była jasna sprawa i zajmujemy się tylko jak gdyby mężczyznami. I ostatnio mieliśmy w schronisku osoby, które przyszły do nas z przemocy, normalnej przemocy rodzinnej, ponieważ powiedział chłopak, że on nie ma w tej chwili, matka go wyrzuciła, ponieważ matka żyje z konkubentem, on nie ma się gdzie podziać. Przyszedł do nas, bo chciał u nas znaleźć ten dach nad głową. Więc i to był 93 rocznik. To jest przerażające po prostu, że w tej chwili...
Dziecko bez żadnego uwikłania narkotycznego i tak dalej.
I alkoholowego, tylko dlatego, że został wyrzucony i nie miał co sobą zrobić. To są problemy, z którymi my się teraz po raz pierwszy spotykamy i trudno powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. Czy tylko to, że ci ludzie są bardzo słabi wykształceni, że nie pracują, czy nie chcą podjąć tej pracy, no bo naprawdę trudno nam powiedzieć. U nas każda osoba, która jest przyjęta do schroniska, pierwszą rzecz, sprawą, którą my robimy, to jest zarejestrowanie go w Urzędzie Pracy. Załatwienie dowodu osobistego, jeżeli nie ma, i zarejestrowanie w Urzędzie Pracy, żeby miał ubezpieczenie, no bo różnie bywa. I potem się okazuje, że ci młodzi ludzie, oni tak, ani nie pracują, ani się nie uczą, w ogóle żyją jakby, no nie wiadomo jak, nie niebieskie ptaki. No to jednak to nie są takie czasy. U nas nie jest klimat, że można iść na plażę i sobie jakoś tę noc przeżyć. Jednak jest zima, no trzeba jeść, trzeba mieć ten dach nad głową, trzeba mieć jakąś perspektywę. I nie bardzo rozumiemy, czym ci młodzi ludzie się kierują, że taki chcą pędzić tryb życia, zupełnie dla nas niezrozumiały.
A więc rozumiem, że w tej placówce musicie też prowadzić pracę taką reedukacyjną,
socjalną, tak.
Powiem, zmienia się troszeczkę na Grudziąckim, przynajmniej zauważamy, rynku pracy, że coraz więcej osób znajduje to zatrudnienie, tak? Jeżeli ktoś chce pracować, to muszę powiedzieć, tak jak byliśmy tutaj 4 lata temu, no to pamiętam, że bardzo mało osób. Teraz mamy na umowy zatrudnionych 9 osób, więc na schronisko nie jest to źle, tym bardziej, że chyba ponad 50 ma jakieś inne świadczenia, tak? Czy to rentę, emeryturę, czy zasiłki stałe. To już się troszeczkę zmienia pod tym kątem. To, co pani prezes wspomniała, to właśnie, że tak jakby nie ludzie młodzi nie byli nauczeni tego, nie wynieśli tego z domu, że praca taka jest najważniejszą rzeczą, którą żebyśmy w naszym funkcjonowaniu, tak? Że...
W ogóle brak osadzenia w jakichkolwiek wartościach pewnie, tak? A więc tutaj kłaniają się te problemy, które wynikają z rodzin, które...
Tak, to są bardzo duże problemy i powiem państwu tu jeszcze jedną rzecz. My w naszym schronisku mamy kaplicę, mamy opiekę duchową. Parafia, do której my przynależymy, prowadzi normalną działalność taką rekolekcyjną. Mamy rekolekcje przed Adwentem, w okresie Wielkiego Postu. I aż trudno zrozumieć, że skorzysta z tej pomocy duchowej 15% naszych pensjonariuszy. Jeżeli nie ma na tych mszach kierownika, to naprawdę z własnej nieprzymuszonej woli idą pojedyncze osoby. Aha. To jest przerażające. Osoby, które nie mają nic do roboty, bo one tylko mają 3 posiłki dziennie. My staramy się w jaki sposób tam je zaangażować, to szczególnie tych młodszych i takich trochę silniejszych, bo mamy taką pracę na cmentarzu, bo to jest nasze schronisko, jest równolegle położone do cmentarza parafialnego. Staramy się tych ludzi aktywizować, ale przecież w okresie świąt, czy w okresie niedziel, czy teraz za moment będzie okres Wielkiego Postu, to naprawdę proszę, to czasami nam samym trudno zrozumieć, jak tych ludzi trudno namówić, żeby oni chcieli uczestniczyć, czy w rekolekcjach, czy w mszy świętej. To jest niezrozumiałe.
A co to może być powodem? Czy to takie przybicie przez życie?
Nie, myślę, że chyba lenistwo, że taki jakiś marazm. Ja nie umiem tego na to odpowiedzieć, ale rzeczywiście sami się dziwimy. Przecież oni mają to tę kaplicę i tę pomoc duchową mają na miejscu i nie korzystają, więc trzeba ich przymuszać. Proszę Państwa, my robimy w ciągu roku już od paru lat takie dwa programy polegające na tym, żeby uświadomić tym ludziom ich problem alkoholowy. To jest takie zajęcia są z psychoterapeutą i z takim panem od uzależnień. I jak bardzo trudno było znaleźć grupę, która by uczestniczyła, jest około 15 osób, które ma uczestniczyć w tym programie. Już kiedyś pytaliśmy, kiedyś kierownik mówi do tych prowadzących, co wy takiego robicie, że nasi, jak ma iść na te zajęcia, to wymyślają najróżniejsze rzeczy, tylko żeby nie uczestniczyć w tym programie.
Ale przecież są to osoby, które będąc na terenie schroniska, nie wolno im pić.
I one nie piją.
Nie piją, nie. Więc... Trudno to zrozumieć,
tak,
prawda?
Tak, bardzo. I nam też było trudno zrozumieć, dlaczego one kombinowały, żeby tylko nie uczestniczyć w tych zajęciach. Więc okazuje się, że uświadomienie sobie tego problemu, to chyba jest największy problem dla
tych
osób.
No tak, podobno od tego. No, ale skoro nie piją, to też musiały tę decyzję też podjąć, że nie będę pić. Czy też dlatego nie piją, że są w tym rygorze schroniska?
To jest, jedno bym się powiedział, wiąże się z drugim, tak? Wiadomo, że kiedyś widzieliśmy, że zawsze się obawialiśmy, jak następowała dziesiątego, tak jak mówię, wypłata, czy
świadczenia
jakieś, że on może się zacząć coś dziać, ale wydaje mi się, że jak zaczyna być modne nie picie na schronisku, bo kiedyś taki, co nie pił, to był źle
traktowany,
taki właśnie dokładnie powiedziane, a teraz, no, tak jakby zmieniło się o 180 stopni, że nagle picie takie może być, no nie jest
źle widziane,
tak?
Przez samych pensjonariuszy,
tak.
Rozumiem.
Tak.
No bo wiadomo, tak. Zasada
bo
jest
zawsze,
taka, że...
Zawsze te pieniądze jakoś tam kusiły, tak? Ja nie mówię, że nie mamy takich problemów, że wszyscy teraz na 90 osób, wszyscy ten... Wiadomo, że jak w każdym domu...
Czasami zdarzy
się, że taka osoba przyjdzie pod wpływem alkoholu, ale oni też już muszą mieć świadomość i oni o tym dokładnie wiedzą, że wtedy od razu jest z nami, są rozmowy przeprowadzane i jest ta świadomość, że on może za chwilę stracić to schronisko i może być w noclegowni. Tak?
A więc to może właśnie to, co pani prezes powiedziała, konfrontacja ze swoją słabością, to jest i uciekam od tego, prawda? Ale na to, żeby się skonfrontować ze swoją cieniem, jak to też jest w psychologii nazywane, albo ze swoim bólem, ze swoim krzyżem, ze swoją słabością, to potrzeba też dużo dojrzałości przecież, prawda? Pewnie to jest proces. Pewnie z tych osób, które przychodzą jakoś dobrowolnie, to są osoby, które rzeczywiście podchodzą bardzo świadomie i poważnie do swojego życia.
Tak, i cała ta działalność to jest procesem. Tu się nic nie dzieje tak od razu. Zresztą te 23 lata naszej działalności już na tym naszym rynku i to, że myśmy się odpowiednio... już znaleźli, że tak powiem, i jednocześnie tą działalność prowadzimy już przez tyle lat, to jest już takim wielkim kapitałem naszego schroniska i też umiejętnością jak gdyby pracy z tymi ludźmi, bo 20 parę lat temu nikt dokładnie nie wiedział, jak należy pracować. Tych ludzi się wyzywało, mówiło się o nich bardzo źle, że to są menele, że nie warto tam się nad nimi pochylać i tak dalej. Okazuje się,
że bezdomni, bo chcą. Tak. Bo chcą być.
A to nieprawda, bo często tu różne są przyczyny tej bezdomności. Natomiast jedno jest pewne, że każdy człowiek inaczej, do każdego człowieka trzeba inaczej podejść. Zupełnie w inny sposób. Z nim trzeba poznać jego, jak gdyby, no ten życiorys,
nawet tak,
jego
historię
osobę,
życia, tak
żeby wiedzieć teraz, jak należy się nim zająć.
Tak, bo na zachowanie patrzy się zawsze w pewnym kontekście, prawda, jego doświadczeń życiowych i tak dalej, tak?
No, a tutaj właśnie poprzez takie działanie to udaje nam się, że tak powiem, No wyprowadzać, ale to są pojedyncze osoby. To nie jest, że to my mamy w tej chwili 95 podopiecznych w schronisku, około 30 osób w ogrzewalni, w noclegowni i jeszcze prawie 20 osób w naszym schronisku w Smętowie Granicznym. Także jest to dość duża ilość osób,
no duża.
Ale... że tak powiem, pojedyncze osoby udaje nam się jak gdyby wyprowadzić z tej bezdomności. Tu nawet w wyniku działania walkerów udało nam się 3 osoby wyciągnąć z tych miejsc niemieszkalnych, szczególnie z kanału takiego autentycznej ziemianki, gdzie osoba bezdomna przykrywała to jakimiś tam takimi rzeczami. No nawet się baliśmy, że on może zostać kiedyś zasypany przez wyniku tam jakichś działań. I te osoby przyszły do schroniska. No tutaj to jest radio, to inaczej to się odbiera. Gdyby to była telewizja, to byśmy pokazali, jak te osoby wyglądały w momencie, kiedy przechodziły z tego miejsca niemieszkalnego do schroniska. To jest taka zmiana, że nawet te osoby nie mogły się poznać. Nagle zostały ostrzyżone, wykąpane, zmieniona odzież, to jest ogromna zmiana. Jak one zobaczyły, jak one wyglądały przedtem, jak wyglądają teraz, to zaczęły też myśleć nad tym, co, jak teraz utrzymać tę pozycję, którą zdobyły, żeby nie wrócić do tego swojego pierwotnego sposobu życia.
Tak, ale tak sobie myślę, macie mieszkania chronione, które dają jakąś szansę wychodzenia poza schronisko, prawda? Ale tak. 4 osobom. Tak. Być może schronisko ma określoną pojemność. Co roku może być więcej takich chętnych. Co będzie, jeżeli coraz więcej będzie takich osób, jak pan tutaj, pan kierownik mówił o osobach starszych, bezradnych życiowo, którym się trzeba zająć. Może potrzeba więcej takich działań, ale ja to nie mówię do państwa, ale w ogóle rzucam taki. Może potrzeba więcej takich działań, które by dawały szansę życia poza schroniskiem. I
ja może odpowiem, bo jak tutaj...
Pan kierownik, Michał Buczkowski.
Bo jak tutaj byliśmy 4 lata temu, to muszę powiedzieć, że wtedy to my tylko mieliśmy 2 schroniska i noclegownie, tak? Jak dzisiaj już przyjeżdżamy, to już mamy jeszcze wydawaliśmy żywność. No, tą żywność nadal wydajemy. I teraz mamy już ogrzewalnię, noclegownię, łaźnię ale jeszcze myślimy, że to jeszcze nie jest koniec. Tak? Jeszcze nie jest koniec, tym bardziej, że już może prędzej się spotkamy niż następna audycja będzie niż za 4 lata
i pewnie
będziemy mogli powiedzieć coś więcej, bo widzimy, że po prostu my nie jesteśmy w stanie zagwarantować ludziom takiej pomocy, którzy wymagają takiego większego wsparcia, tak? Mm-hmm. Wsparcia, bym powiedział...
Medycznego jeszcze.
No, pielęgnacyjnego
i opiekuńczego, tak? Mm-hmm.
Więc znaczy ludziom, myśli pan pewnie o ludziach starszych i takich
starszych i niepełnosprawnych, tak?
Które już nie podlegają hospitalizacji, ale jednak nie są w stanie...
sami funkcjonować.
Tak, samodzielnie funkcjonować. I przymierzamy się tutaj do takiej sprawy, ale tu na dzisiaj, ponieważ jest to wszystko na etapie dopiero tworzenia, nie będziemy na ten temat mówić. Jeżeli pani redaktor zaprosi nas za jakiś czas, to bardzo chętnie przyjedziemy i opowiemy.
Mam taką zasadę, że co rok myślę sobie, że różne problemy trzeba, chociaż raz w roku każdy problem powinien być jakoś tak tu poruszany w tych audycjach. Ale ja szczególnie mówiąc to, co poprzednio o tych perspektywach życia w społeczeństwie, w tej chwili już się nie mówi o integracji, bo nie chodzi tylko o integrację, chodzi o inkluzję, to znaczy chodzi o takie bycie w społeczeństwie, autentycznie bycie, prawda? Myślę szczególnie o tych osobach młodych, o których pani tu mówiła, pani prezes i pan kierownik, mówiliście państwo o tych osobach, które właściwie tak jakby nie miały celu życiowego, prawda? Bez takiej, bez busoli, prawda? I to jest chyba problem młodych ludzi, że w zasadzie, no, żyję sobie, ktoś mi na pewno pomoże, prawda? I teraz co z nimi? Przecież oni nie mogą życia młodego spędzać w schronisku.
Ja jeszcze nawiążę do tego, że my również od 20 kilku lat organizujemy taką największą wigilię w Grudziądzu, tak? 24 robimy tą wigilię I zauważamy, że tak jak my przez 20 lat ją robimy, to kiedyś przychodziły babcie, później matki, a teraz już dzieci, ten, że ta pokoleniowość, taka pewna grupa osób przychodzi i korzysta, można powiedzieć, że oni rzadko osoby wyrywają się z tego kręgu, tak? Nie ma takich perspektyw, że korzystają, bym powiedział, pokoleniowo z tej pomocy.
Powiedziałabym, że system pomocy u nas wobec tego jest źle zorganizowany, że tak. Prawda? Że no, ja tutaj nie mówię pod wpływem nawet tego, co państwo mówią, ale pod wpływem też wielu doświadczeń moich też zawodowych, że rzeczywiście jak gdyby bieda jest, biedę się dziedziczy.
Tak.
Ale to, że i taką rzeczywiście bezradność życiową tak dziedziczy się.
Ale wydaje mi się, że faktycznie, jeżeli państwo będzie tak chętnie, znaczy tak dużo rozdawało tych pieniędzy. Myśmy ostatnio byli na takim spotkaniu u nas organizowanym przez Radę Miasta, gdzie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przedstawiał radnym i gościom, bo myśmy relacjonowali ten program, który był w ubiegłym roku prowadzony, właśnie o tej rewitalizacji grudziąckiej starówki, jak dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tu mówił, przedstawił, ile oni różnych działań na rzecz tych ubogich ludzi dają. To i dodatki mieszkaniowe, i lekarstwa, i żywność, i jakieś tam dodatki za energię elektryczną, i jeszcze jakieś tam inne dodatki. To jest taka masa pieniędzy, która wypływa i wydaje nam się, że te pieniądze są niewłaściwie rozdawane, bo że rzeczywiście to powoduje, że wielu osobom się nie chce pomyśleć.
A więc tu chodzi o dawanie jednak wędki.
Tak. Dawanie, a my dajemy tak, ciągle rybę.
Tak, i myślę, że tak, problem. bo żeby chcę powiedzieć, żeby radiosłuchacze i tutaj nie mówimy o tym, że jak gdyby ta niepełnosprawność społeczna tkwi tylko w tych osobach. Tu jest cały system. Trzeba by jakoś inaczej zorganizować. Problem pracy, prawda?
Problem, tak, ale też chęcia pracy, bo proszę państwa, jeżeli ktoś mówi, że on nie pójdzie do pracy na najniższą krajową, a rzeczywiście najniższa krajowa to jest pensja, która no, młodym przysługuje, że tak powiem, czy każdy tam daje, jakoś stara się, bo te obciążenia są bardzo wysokie, ale przynajmniej rozpocznę tę pracę, wejdę w pewien rytm, muszę rano wstać, muszę się przygotować, muszę iść do tej pracy, potem może będę awansował. To, o czym tutaj pan kierownik mówił, że my też próbujemy tych naszych podopiecznych w ten sposób zaangażować do różnych
motywować
czynności. Motywować do pracy. Ale nie może tak być, że młody człowiek mówi, mnie się nie opłaca. Co mu się nie opłaca? Nie opłaca mu się iść do pracy, a opłaca mu się brać pieniądze od państwa? To po prostu rodzi takie nowe formy uzależnienia, że takie pasożytnictwo, powiedziałabym nawet. Bo to jednak taki system, no nie może to tak funkcjonować.
Wchodzimy w nowe zagadnienie, a mówimy głównie o schronisku, ale to nieuniknione, że musimy, oczywiście.
To jest związane, nie?
Naturalnie. Drodzy państwo, zwracam się do naszych drogich słuchaczy. Godzina 13:38. Dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych gościmy panią prezes, wiceprezes Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta z koła grudziąckiego oraz pana Witolda Buczkowskiego, kierownika schroniska dla osób bezdomnych z Grudziądza. Mogą państwo telefonować do nas, rozmawiać z naszymi gośćmi. 655-2355, 655-2356. 56 to numer kierunkowy dla radiosłuchaczy będących w telefonii w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200. Dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-2333, 655-2366, 4856 kierunkowy, 011-4856 USA i Kanady. Już mamy telefon, ojciec Benedykt mówi. Halo, słuchamy.
Halo, witam, tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alicja Kędzierzyn-Koźle. Słucham i słucham i ciśnienie rośnie. Po prostu jestem przerażona. Jest mi wstyd, że jestem Polką. Jak w kraju w trzecim tysiącleciu mogą być ludzie bezdomni. Masę ludzi zaangażowanych, tak jak Państwo mówicie, schroniska, kąpiele, zasiłki. To jest po prostu koszmar. To jest po prostu wstyd na cały świat, że w Polsce takie rzeczy się dzieją. Ludzie w kosmos latają dla hecy. Mają rządowcy ogromne pieniążki, a my mamy w kraju ludzi bezdomnych. Moja mama dostaje zasiłku energetycznego 11 zł. Ojciec pracował 35 lat. I ona dostaje 800 zł renty i dostaje 11 zł zasiłku. Nie zasiłku, tylko dodatku energetycznego. To są po prostu kpiny. Drodzy Państwo, to są po prostu kpiny. Jest mi wstyd, że jestem Polką i Wasza audycja, no może coś zmieni, ale po prostu jestem przerażona. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tak, że problem bezdomności dotyka, czy problem ubóstwa jest w każdym kraju, nawet w krajach, nawet w krajach bardzo bogatych. Oczywiście, to jest bardzo złożony problem. Rozumiem, że pani tutaj została uderzona tym, że są takie środki finansowe na ten poświęcony, znaczy nakłady finansowe, żeby wychodziły osoby z bezdomności, a w życiu takim zwyczajnym się żyje też bardzo trudno. I dlatego pani chciała się tym podzielić, ale pozdrawiamy panią. Wszystkiego co najlepsze. Słuchamy Radio Maryja.
Hello?
Tak, słuchamy.
Jestem już na
tak, jest tak. Pani na antenie.
Ja głos do wypowiedzi chyba pani prezes. Pierwsze, ci, którzy nie chcą iść do kościoła, to nie jest kwestia lenistwa. Ja z tymi ludźmi pracowałam przez wiele lat. Jest to kwestia poczucia z jednej strony winy, a z drugiej strony małej wiadomości. To jest pierwsze. Drugie, nie przesadzajmy z tymi pieniędzmi, które państwo łoży dla bezdomnych. Bo weźmy pod uwagę rodzinę, głupi krem dla niemowlęcia kosztuje, który starcza na 2 tygodnie, pielęgnacyjny krem kosztuje 32 zł. Jeśli się państwu opłaca dawać, zabierać dzieci rodzinom i dawać je w rodziny zastępcze i płacić ogromne pieniądze, to czemu chociaż połowy tych pieniędzy nie dadzą rodzinom, które są ubogie? Więc pani prezes, to troszeczkę inaczej wygląda ze strony ludzi, którzy korzystają z tej pomocy. I proszę to skorygować, bo to naprawdę jest nie w porządku. Oczywiście, że są per saldo duże pieniądze dawane biednym, ale one są w rozbiciu na poszczególne rodziny bardzo małe.
Halo? Dziękujemy tak. Pani bardzo za wypowiedź. Pozdrawiamy. Myśmy tutaj, zanim pani prezes zabierze głos, myśmy tu wyraźnie mówili o tym, że cały nasz system pomocy jest źle zorganizowany, prawda? Nie mówiliśmy wcale, że się tak bardzo pomaga ludziom bezdomnym, a ci bezdomni nic nie chcą. Wcale nie tak akcentowaliśmy.
Nie, bo tutaj są dwie sprawy. Zupełnie jest innego sprawa bezdomności, a zupełnie jest inną sprawą, sprawa pomocy socjalnej czy miejskich ośrodków pomocy rodzinie. Ale nam chodziło zupełnie o co innego. Nam chodziło o to, żeby ludzie zaczęli myśleć, czuć się odpowiedzialni za swoje życie.
Za swoje własne życie, tak.
I za swoje sprawy, żeby tego nie zrzucać na państwo.
Tak, pewnie, że w tym ja sama też w swoim doświadczeniu mam takie przypadki, że kto komuś przekracza tam 5 zł, prawda, i nie dostanie już. My to wszystko wiemy. Tak. Nie generalizujmy po prostu, właśnie. Prawda? Na pewno ja... Obserwując, przeszło 30 lat ten problem pomocy osobom potrzebującym, widzę, że jest coś nie tak w systemie pomocy. Nie wiem, jak trzeba by zorganizować, żeby pobudzać zwyczajnych ludzi, do tego, żeby brali odpowiedzialność za swoje życie.
To jest najważniejszą tak. sprawą.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, przesłuchuję się tej audycji w tym momencie, właśnie jadę samochodem. Mam nadzieję, że...
Słyszymy pan, słyszymy, ale proszę jechać. Wolelibyśmy, proszę. Żeby pan się zatrzymał, żeby nie było jakichś...
Mam głośno
dobrze.
Mówiący zestaw.
A więc słuchamy.
Chciałem tylko powiedzieć, że jakiekolwiek po prostu datki na bezrobotnych będą zawsze niewystarczające, bo po prostu, tak jak wcześniej już słyszałem właśnie w audycji, powoduje to... Dawanie takich pieniędzy powoduje tylko, że tym ludziom nie chce się pracować. Dlatego państwo powinno stwarzać możliwości takie, żeby młodzi ludzie mogli pracować,
właśnie,
zarabiać pieniądze i się w jakiś sposób rozwijać, a nie, żeby po prostu bazować na tego typu środkach, tak? No bo po prostu tylko dzięki temu, że w ten sposób jest to zorganizowane, no to młodzi ludzie nie są w stanie, powiedzmy, znaleźć pracy, czy powiedzmy, jakoś normalnie tutaj wystartować. Tak więc myślę, że reasumując, myślę, że im więcej jest po prostu środków dawanych z po prostu pieniędzy państwowych, publicznych.
Do ręki jak gdyby.
Do ręki, tak, właśnie, do bezrobotnych, no to tym bardziej po prostu rosną te patologie i to jest jedyny skutek niestety. Jeśli ktoś chce pomagać tego typu osobom, powinien to robić z własnej kieszeni, na miarę swoich możliwości, a nie podoba mi się po prostu system, w którym jesteśmy wszyscy do tego zmuszani. W sytuacji, kiedy ale bardzo wielu osób po prostu na to nie stać.
Proszę pana, ale ja z częścią pana wypowiedzi się zgadzam oczywiście, ale z dużą częścią również się nie zgadzam, dlatego że każde państwo ma obowiązek wspierania osób bezradnych, niepełnosprawnych, chorych i tak dalej. Nie możemy zostawić osób zupełnie. Na pewno trzeba inaczej zorganizować system pomocy.
Przecież sama pani widzi, w jaki sposób ludzie oddolnie są w stanie się organizować i jak chociażby samo Radio Maryja się organizuje oddolnie. Dlatego nie wierzę, że skoro w innych sytuacjach jesteśmy w stanie sami się organizować, to i to tutaj potrzebujemy akurat państwa. Szczerze daje to po prostu wielki wybieg do tego, żeby robić przekręty na tych pieniądzach i te pieniądze w bardzo małej części trafiają
Proszę pana, tego nie mamy na to dowodów i nie rozwijajmy rozmowy w tym kierunku, bo nam audycja, że tak powiem, padnie. Nie w tym kierunku pójdzie. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję głos, za ten głos bardzo rzeczowy. Tak, dziękuję. Pani prezes, czy panie kierowniku chcieli państwo, by się ustąpić?
Nie, zawsze będą w każdym społeczeństwie osoby, którym trzeba pomóc. My tu nie mówimy o tym, że generalnie całe nasze społeczeństwo polskie potrzebuje pomocy. To jest jakiś tam procent niewielki. Podejrzewam, że w zależności od tego, kto jak liczył tych bezdomnych, ale to może być tam około może 2-3% populacji, ale będą takie osoby i takim osobom trzeba pomóc.
Obiektywnie
tak
trzeba
jest, one
pomóc.
Z różnych powodów nie są wydolne. Także takim osobom trzeba pomóc i nie wolno tutaj generalizować, że to jest sprawa, która dotyczy wszystkich naszych, znaczy wszystkich Polaków, bo tak po prostu nie jest.
Naturalnie, ale na pewno miał pan rację, że trzeba organizować formy pomocy takiej aktywnej również.
Tak, zgadza się, bo my to samo widzimy.
Do aktywności jak gdyby. A więc miejsca pracy. Ja myślę o tym. Mam do czynienia z młodymi ludźmi wykształconymi, którzy nie mogą znaleźć pracy. To jest dramat, wydaje mi się. Drodzy państwo, 13:48 minut. Odbieramy dalej telefony w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Józef.
Witamy pana.
Ja myślę, że po prostu my musimy sięgnąć tutaj po prostu korzeni tego, dlaczego tak po prostu się stało, że ludzie się degenerują i to zjawisko się po prostu poszerza. My nie możemy patrzeć tylko na tą sytuację, która jest, to my musimy ją zahamować, dlatego że ta sytuacja po prostu, ona się robi coraz szersza. Ludzie w Polsce nie mają pracy, po prostu oni są zostawieni sami sobie. My po prostu patrzymy teraz w chwili obecnej na to w ten sposób, co z tym zrobić, że człowiek jest głodny. I po prostu, ale czego my nie patrzymy na to w ten sposób? Dlaczego on sobie nie umie dać rady? Dlaczego on został samemu sobie problemem? I tutaj cały sens tej rozmowy jest po prostu przyniesienie tego do źródła. Musimy popatrzeć sobie na historię, na 89 rok, na pana Wałęsę i po prostu na sytuację, która nas miała uszczęśliwić i zrobić drugą Japonię, a zrobiła z nas niestety, ale zrobiła normalnie trzeci świat.
Proszę pana, halo? Proszę pana, a proszę powiedzieć, jakie pan widzi wyjście z tej sytuacji, która jest, bo to też ważne, żeby pan... Bo to, jaka sytuacja, jak to się stało, to myślę, że my jakoś intuicyjnie wiemy, ale gdzie pan widzi taki moment, który można byłoby zmienić sytuację?
Przede wszystkim tutaj musi być pewnego rodzaju prowadzenie państwa. Muszą być wzorce I tutaj taka sytuacja jak wojsko kiedyś, które w pewien sposób uczyło ludzi dojrzewania, było, tak jak w moim przypadku, było bardzo pomocne, dlatego że wyszedłem jak gdyby spod osłony mamy, pod osłony jak gdyby najbliższej rodziny i tutaj, jeśli chodzi o mężczyznę, widzę tutaj naprawdę wzór. Druga rzecz, jasne prawo.
A więc model wychowania.
Takiej wolności, która w chwili obecnej jest uznawana za wolność, a praktycznie prowadzi do degeneracji. Ludzie po prostu młodzi nie mają co ze sobą zrobić. Ja mieszkam na wsi, widzę, tak jak kiedyś była świetlica, był sport, się wszystko kosztuje. Nie ma po prostu pieniędzy na to, co jest praktycznie bogactwem i bardzo dobrą inwestycją. Bo to jest inwestycja w młodzież i w dobry rozwój. I tego po prostu brakuje. Ludzie młodzi są nieprowadzeni. I później praktycznie zostają sami z problemem. Rodzice po prostu umierają lub brakuje im pieniędzy. Oni mają swoje potrzeby, bo ludzie mają młodzi potrzeby po prostu duże. Zakładają rodziny. A ci, co nie mają pieniędzy, to właśnie tak się bawią jak w chwili obecnej. I ta moda, która wchodzi, gender, ona właśnie propaguje.
Proszę pana, ale to już dużo, dużo różnych problemów. Dziękujemy panu bardzo za wypowiedź. Ja myślę, że zwrócił pan uwagę na co najmniej dwa ważne czynniki. Na ten model wychowania, który jest wychowanie takie, powiedziałabym, bezstresowe. Tak. No i rozchwianie wartości. Ja to głównie widzę. Rozchwianie wartości. Każda wartość może być dyskutowana.
Tak.
A głównie wolność. Prawda? Tak. Wolność. Mamy prawo do wszystkiego. Nawet jeżeli krzywdzimy inne osoby. Tak? Bo ja się liczę przede wszystkim.
Egoizm strasznie daleko posunięty, nie?
Tak.
Tutaj miał pan rację, że po prostu przed tym ta służba wojskowa, ona powodowała, że jednak duża grupa młodych mężczyzn tak. miała jak gdyby takie...
A więc to wychowanie, tak, model wychowania, tak dlatego tego zaczęłam.
Poprzez, właśnie, tu poprzez to, że oni nie muszą, no to jest tak jak jest, nie?
Cały system szkolny jak wygląda, prawda? No także to jest to. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo.
Tak, słuchamy.
Ja chciałem do audycji.
Tak, jest pan na antenie.
Więc proszę panią, w roku wyborczym ja bym powiedział tak, że te wszystkie dobroczynności, owszem, rzecz chwalebna, ale możliwości publicznej biedy państwo, dobre państwo ma większe możliwości.
Proszę pana, halo?
Jest?
Jakoś pana głos jakoś nam się rozmywa, ucieka. Przepraszamy pana bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Jakoś pana głos...
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Lublinka się kłania.
Witamy panie Andrzeju.
Pani prezes powiedziała, że nie wie, dlaczego młody człowiek bez patologii jest bezdomny, a pan kierownik mówił, że wzrost bezdomności z powodu starości, a nie z jakiejś patologii. Tacy ludzie często są bezbronni, bezradni, zwłaszcza gdy są poważnie schorowani i płacą do tego czynsz. Otóż taki powód jest, że na przykład są tak zwani czyściciele kamienic. Mieszkanie jest warte 120 tysięcy. Urzędnicy robią wszystko, stają na głowie, żeby tych ludzi starych wyrzucić. I tymi pieniędzmi, tymi 100 tysiącami podzielić się. I państwo nic nie robi, ani posłowie, ani organy ścigania wiedzą o tym, nic nie robią. Państwa nie ma polskiego. Mało tego, są jeszcze represje, które się ciągną dziesiątkami lat, to można się przychylić do tego, co mówiła pani Skędzierzyna, że to jest wstyd, że to jeszcze takie coś w państwie polskim istnieje. I tutaj mówienie tam o jakichś, co ten pan mówił z samochodu, będąc w sile wieku, to jak będzie miał 60 lat albo 70, jak go wyrzucą z mieszkania, nie dlatego, że nie płaci czynszu, tylko dlatego, że jest chory i nie może się bronić. I że jest starszy, nie ma żadnej pomocy, to wtedy dopiero zrozumie, dowie się, co to znaczy być bezdomnym. I teraz takie bzdury klepie, ale się w głowie nie mieści.
Proszę pana, ale ja myślę, że pan nie...
To jest wielowątkowa
Nie, ale
sprawa,
ja nie myślę, żeby pan, który dzwonił z samochodu, mówił głupstwa, mówiąc potocznie. Rozumiemy też pana. Pan pewnie ma jakieś doświadczenia swoje osobiste, bezradności i dlatego
I tutaj, o czym pan
oczekuje
mówi,
o pomocy państwa.
Tak, i tutaj to, o czym pan mówi o tych czyścicielach, to prawda jest, bo to, że rzeczywiście jest to problem i on pewnie występuje w dużych miastach.
Pan kierownik zresztą o tym powiedział, o tych czynszach i tak dalej.
Tak, no u nas akurat to nie występuje w takim
nasileniu,
takim stopniu, jak o jakim pan mówi. I na pewno możemy tylko panu współczuć, że, no, że faktycznie spotkał się pan z czymś takim, ale no, my już za to nie odpowiadamy, prawda? My tutaj staramy się takim ludziom pomóc, a nie mamy wpływu na
ważne,
to, jaki...
Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że osoby bezdomne to nie są tylko te osoby, które same chcą być bezdomne.
Tak jest, tylko tak? Z różnych powodów tak, z różnych są bezdomnym. Dlatego tak jak mówiliśmy, staramy się zawsze dojść do każdej osoby jak gdyby indywidualnie, bo trzeba poznać problem tej osoby zupełnie indywidualnie. Tego nie można zaszufladkować.
Tak. Dziękuję bardzo. Już nie będziemy przyjmować telefonów. Już jest za 3-4 minuty godzina 14. Skończymy nasze spotkanie. Może na koniec jeszcze jakieś słowo, pani prezes?
No ja bym życzyła, żebyśmy... Powiem tak, jak byłam na 10-leciu naszego koła, to jeden z naszych, jedna taka osoba prominentna z miasta życzyła nam dalszego rozwoju. Ja byłam oburzona tymi życzeniami
jak w tamtym rozwoju,
czasie.
To znaczy, że rozwój
tak,
bezdomności.
Tak, bo wtedy mówiłam, jak to jest możliwe, żebyśmy my się rozwijali w zakresie bezdomności. Tak. Ale okazuje się, że przez te następne lata faktycznie my się rozwijamy w zakresie bezdomności.
Bo są coraz nowe
jest to
potrzeby.
Przykre. I dlatego podejmujemy takie działania najróżniejsze, żeby jak najwięcej osób wyszło na normalną, nową drogę swojego życia. Każdy ma prawo upaść, ale też my staramy się z tego upadku go podnieść i poprzez swoje działanie na rzecz jego godności, właśnie poprzez ten kąpiel, poprzez tą możliwość spania na łóżku, poprzez obecność w schronisku, poprzez działanie na rzecz tej obecności w mieszkaniu chronionym, poprzez pracę, którą staramy się zdobyć dla naszych podopiecznych. Próbujemy tym ludziom podać rękę i żeby oni wyszli z tej bezdomności. I
żeby
w tym kierunku będziemy działać.
Poczucie godności
tak,
ludzkiej.
Bo to jest to najważniejsze. Poczucie ludzkiej godności. Tak. I na to możemy mieć wpływ. Natomiast na inne mechanizmy, na inne działania my wpływu nie mamy. My tylko staramy się jak gdyby złagodzić skutki tego całego procesu.
Pan kierownik, dziękuję bardzo. To pani prezes Hanna Szymańska. Pan
tu już
kierownik.
Pani prezes prawie wszystko powiedziała. Ja jedynie bym chciał wszystkim słuchaczom i wszystkim darczyńcom serdecznie podziękować.
Aha, no właśnie,
bo zawsze,
też jesteście organizacją pozarządową.
OPP tak. I zawsze otwarte serca, które w naszych bym powiedział.
A więc część waszych działań też jest możliwa dzięki wsparciu
oczywiście
finansowemu ludzi. Tak?
Ale może tutaj korzystając z tego, to chciałabym zaapelować. Proszę państwa, jesteśmy, wielu z nas, znaczy w skali całego kraju jest około 9 milionów emerytów i rencistów. Do 28 lutego każdy emeryt i rencista otrzyma tak zwany PIT-40A. I proszę się zastanowić, czy nie warto byłoby pójść z tym PIT-em do jakiejś organizacji, która jest w państwa mieście i ten 1% przekazać, obojętnie na jaką organizację, ale macie państwo po raz pierwszy wpływ.
Zbudzenie świadomości,
takie obywatelskie podejście
tutaj
do sprawy.
Tutaj w Radiu Maryja wiele razy o tym mówimy, bo ludzie starsi często nie mają
właśnie
tej świadomości.
Właśnie nie wiedzą.
Że
ja prowadzę w mojej parafii od 7 lat poprzez działania księdza proboszcza apelujemy do naszych parafian, żeby przychodzili z tymi PIT-ami. 2 razy w tym okresie rozliczamy te PIT-y. Ja je wysyłam do Urzędu Skarbowego, bo po prostu chodzi o obudzenie świadomości. O takie
wcale nie chodzi o wskazywanie instytucji.
Absolutnie. Każdy ma prawo sam zdecydować, na jaką instytucję chce ten 1% przekazać. Ale chodzi o to, bo proszę Państwa, w skali kraju to jest 90 milionów złotych.
Tak, a na tym musimy skończyć. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, godzina 14. Dzisiaj w Radiu Maryja gościliśmy osoby z Grudziądza, z Towarzystwa Pomocy imienia brata Alberta z Koła Grudziądzkiego, pani wiceprezes Hanna Szymańska oraz kierownik schroniska dla bezdomnych, pan Witold Buczkowski. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie do radia. Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi za realizację naszego programu, a za tydzień zapraszam do rozmowy na temat ludzi starszych. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.